Dzisiaj na temat okradania nas z radości życia poprzez porównywanie się. Wiecie, to jest męka, to jest jeden z takich największych demonów ludzi wierzących. To jest porównywanie się. To się bierze stąd, że jak jesteśmy wychowywani, to często jesteśmy wychowywani niewłaściwie poprzez porównywanie nas do innych. W ramach rodzeństwa są dramaty. Tydzień temu słyszałem historię dwóch sióstr urodzonych rok po roku w jednej rodzinie, gdzie jedna od początku została nacechowana przez matkę jako ta, która jest brzydka, niezdolna i nic nie osiągnie. I druga, która zawsze była piękna, zdolna i pompowano w nią od najprostszych rzeczy, ubrania i jedzenia, kończywszy na edukacji, najlepsze rzeczy. I teraz ta, która była zgnieciona, zmiażdżona, przez całe życie próbuje powstać. Tą krzywdę zrobili jej rodzice. Inne świadectwo, którym też się stykam od jakiegoś czasu, człowieka i też to jest też w jakimś sensie moje świadectwo, wymagania rodziców, którzy może nie było porównywania między rodzeństwem, ale wymagania rodziców, którzy przez to, że sami nie osiągnęli tego, co chcieli w własnym życiu osiągnąć, te swoje pragnienia przelewają na dzieci i piłują dzieci, żeby one dorosły do jakiegoś poziomu oczekiwań, spełniania jakichś standardów. I później te dzieci, one wzrastają później przez całe życie, żyją w takim miejscu porównywania się z jakimś ideałem, który był w sercu czy mentalnie, którym mentalnie zniewolony był rodzic, który po prostu tępił dziecko i oczekiwał. Później wydaje się czasami, że ludzie, kiedy nawracają się, kiedy przychodzą do poznania Jezusa, ten ciężar jest z nich zdjęty i w pewnym sensie jest zdjęty, natomiast później trafiają na Kościół, który znowu zwraca się z wymaganiami i oczekiwaniami. I chociażby były one najlepsze i w najpiękniejszy sposób przedstawiane, jeżeli w naszym sercu nie ma uzdrowienia, to nawet te najlepsze oczekiwania Kościoła, pastora, liderów, związane nie z modlitwą, ewangelizacją, odpowiedzialnościami, może stać się piętnem, z którego my nie potrafimy wyjść, ponieważ cały czas żyjemy w mentalności, że w czymś nie dorównujemy do tego oczekiwania. Większość z nas dzisiaj tak była podelektryzowana tym duchem, który zstępował na dziewczyny składające świadectwo o doimie, czy Zbyszka Walca, który już też nie wytrzymał i musiał przyjść, ale ja wiem, jako pasterz, jako duszpasterz, jako dobry pasterz, wiem, że w tym samym momencie jest po prostu grupa ludzi, którzy po prostu są torturowani, myślą, że ale ja na tym duimie od roku nie byłem, a we wtorki nigdy się nie pojawiłem, albo pojawiłem się 3 razy, miałem wielkie nadzieje, ale mi się nie udało, tak? Albo przypominają sobie, kiedy tutaj brat od Genitów mówił o rozdawaniu Nowych Testamentów, ktoś sobie przypomina, że tak, pamiętam, kiedyś dałem komuś Biblię. To był wspaniały dzień. Raz to zrobiłem w życiu. I mają po prostu, gdzieś są zmiażdżeni. Więc wiesz, to są różne rzeczy i one wszystkie sprawiają, że my nie mamy radości życia i nie możemy głęboko oddychać. Idąc dalej, mogę powiedzieć masę innych świadectw, pastorów, którzy spotykają się na spotkaniach dla pastorów. Na konferencjach. Ja byłem na spotkaniu czwartkowym dla pastorów Warszawy. Był akurat na Elektronowej w nowej siedzibie zboru Chrześcijańska Społeczność Północ. Nowy lokal, wynajęli go latem zeszłego roku. Zapłacili zaliczkę kupna. W tej chwili już mają prawie wszystkie pieniądze, żeby kupić ten obiekt. I jak go wynajmowali, to wydawało się, że będą mogli do współpracy inne zbory zaprosić. Dzisiaj pastor nas wita i mówi, słuchajcie, już nie mamy ani metra kwadratowego wolnego. Okazuje się, że zbór się tak rozwija i tak działa, że już tak naprawdę nikogo nie możemy wpuścić. Mamy wszystko wykorzystane. Wiecie, to jest po prostu bardzo przykre dla mnie jako pastora, ponieważ i później po prostu jakoś tam pokonałem to, oczywiście zaliczyłem doła w czwartek. W piątek wieczorem brat Eugeniusz z Radomia, znacie brata Eugeniusza, kręconą czuprynę, pisze do mnie, że właściciel lokalu, który wynajmują, zaproponował mu 20 tysięcy metrów kwadratowych lokalu biurowego, konferencyjnego w centrum Radomia do kupienia za 1 300 000. I to już w ogóle mnie dobiło kompletnie. Bo tyle to jest jeden dom warty w Warszawie, a on ma po prostu 20 tysięcy metrów kwadratowych możliwość kupić w centrum Radomia. To jest ta powierzchnia, którą do tej pory wynajmują, plus razy 4 to, czego jeszcze nie zdążyli wykorzystać. I wiecie, i teraz pastorzy spotykają na spotkaniach pastorów, witają się, bracie, jak to dobrze, spotkali się ci, którzy służą Jezusowi, głoszą Ewangelię. Podają sobie ręce i tak patrzą sobie głęboko w oczy, kto ile ochrzcił w tym roku, kto ile ma w niedzielę, kto jaki lokal ma. Później jakaś osoba, która prowadzi te spotkania dla pastorów, wychodzi i mówi: bracia, Bóg was tak kocha naprawdę, że jesteście wierni swojemu powołaniu. Ci pastorzy siedzą, mówią: tak, tak, wiemy. Wiemy. Ja. Ale to nie to, prawda? Wiecie, to są różne, że idziesz do pracy, dowiadujesz się, że twój znajomy dostał podwyżkę i on mówi, że dostał, że coś się stało i ty się tak do niego uśmiechasz, mówisz, to super. To jest rewelacja, normalnie, to jest czat, luks, tak. Jakaś koleżanka mówi, po prostu dostajesz zaproszenie na ślub. Jej ślub. Aleluja. Różne rzeczy. Wykształcenie, pieniądze, dzieci, prawda? Ktoś wychodzi, składa świadectwo. Pamiętacie, tu Ania Chojnacka opowiadała o swoim synu, który przekazał swoje kieszonkowe, żeby rodzina mogła pojechać na konferencję chrześcijańską. Pieniądze, które zbierał na komputer. Tak to opowiedziała. Ja tam siedziałem na dole. Pomyślałem sobie o swoich dzieciach, które zaraz przyjdzie pokazanie i powie: tato, daj 2 złote na batona. Jak sobie pomyślałem, kto ma bardziej chrześcijańskie dzieci. Wiecie, i to jest mnóstwo takich rzeczy. Wychodzi kobieta i mówi: słuchajcie, mój mąż po prostu, co on dla mnie zrobił? Mam takiego męża od pana. Zaprosił mi tu, dał mi kupon do spa, z koleżanką mogłam pojechać. Ty siedzisz tam z tyłu i mówisz: Boże, ja mu mojemu mężowi ostatnio dałem w piątek na kręgle, bo tak płakał, że chciałby pójść, ale nie ma, żeby mógł pójść z kolegami. Która ma męża bardziej chrześcijanina. Wiesz? I to jest miazga, która towarzyszy nam całe życie. Przychodzisz do kościoła, kupiłaś sobie nową sukienkę, nowy jakiś tam żakiet czy cokolwiek. Patrzysz, że tam po prostu siostra ma to samo. Bo to było w Lidlu, sprzedawali w tym tygodniu akurat po prostu. I po prostu klęska. I to jest... Podjeżdżasz samochodem, prawda? Już myślisz, że masz taki samochód, jaki chciałeś mieć. Nagle podjeżdża twój brat samochodem, którego nie miał i ma. I już wiesz, że nie masz samochodu, jaki chciałeś mieć. Chociaż jeszcze z chwilą chciałeś. I to jest po prostu, to jest pętla. To jest pętla i... Co? Pętla na szyi, tak. I to jest ten osąd. Wiecie, porównywanie i sądzenie w taki sposób może sprowadzić piekło na życie człowieka. I sprowadza... Ale z drugiej strony patrząc, kompletnie jest pozbawione sensu. Tutaj mamy wagę, na wadze mamy pomarańcze i jabłko. Kto uważa, że jabłko jest lepsze, a kto uważa, że pomarańcza jest lepsza? O której porze roku? Dla kogo? Jaka ilość? Jaka odmiana, tak? Możemy zagłosować. To jest wszystko w porządku, dopóki ty tu nie stoisz na tej wadze. Elżbieta jabłko i Grzegorz pomarańcza. Wiecie, czym innym jest pomarańcza, czym innym jest jabłko. Czym innym jest cebula i szrek, czym innym jest róża i Fiona. Nie jesteśmy tacy sami. Jesteśmy bardzo różni. Mamy różne role do odegrania. Jedni mają rolę do odegrania, żeby wszystkich wzruszyć. I żeby płakali. I żeby się upamiętali. I my mówimy, co on taki groźny, co on takie potępienie sprowadza, co on tak kłuje. Taki ma być. Taki go Bóg stworzył, takim go posłał, tak? A drugi jest do czegoś innego. Ludzie patrzą na mnie i mówią: Marek, to jest wesołkowaty człowiek. Ja wam powiem, jest tylko jedna przyczyna mojej wesołkowatości życiowej. Ja wiem, jak dramatycznie niefajne jest życie. Ja to doświadczyłem, poznałem i doświadczam w piątek z Łukaszem byliśmy na obiedzie, dzieliłem się z nim, że nie widzę przyszłości przed sobą już w życiu. Jedyne, co mi zostaje, to być radosnym. Bo nawet dół zagłady jest do zniesienia, jakie masz radosne serce. Czyli mówią, taki wesołkowaty, on nie poznał życia, nie wie, czym jest ciężar życia. Nie, właśnie poznał, dlatego taki wesołkowaty. Ty jesteś taki smutny, bo jeszcze nie wiesz, jakie życie jest ciężkie. Jakbyś poznał, jakie jest ciężkie, to już byś się śmiał. Tak to działa. Wiesz, każdy z nas jest inny, każdy ma inny dar, tak? Jeden przyjdzie na spotkanie i powie, ale wy macie pastora, normalnie, jak dorzucił do pieca. Kiedyś taki brat przychodził, Sebastian, pamiętacie go, Zbyszkowi popsuł płot w domu. I on przyszedł i mówi, pastorze, przeprowadziłem się do Warszawy, po prostu chcę być tutaj, bo ja słuchałem cię w internecie, ty tak jak dałeś czadu, to po prostu i masz tu 2 słoiki miodu powitalne, po prostu 3 litry miodu mi przywiózł na pierwsze spotkanie. Ja mówię, wow, kocham wyznawców mojej religii. Po prostu, wiesz, super. A później się okazuje, rozmawiamy i miesiąc mija, drugi, trzeci. Sebastian się okazuje, ma inne potrzeby. Po prostu inne potrzeby, których ja nie zaspokajam. I ja już próbuję być taki zamyślony czasami, jak z nim rozmawiam. Taki próbuję być taki miętki. Nie wychodzi. Nie jesteśmy wszystkim. Każdy jest czymś i każdy służy z tego, kim jest. Pierwszy werset, list do Galacjan, bardzo głośno mi zawdzięczał w tym tygodniu, kiedy dowiedziałem się o pewnym pastorze w Polsce, który organizuje cykl ewangelizacji, na które przychodzą tłumy ludzi i nie ma wolnych miejsc. I on cały czas to robi, żona mu pomaga i po prostu... I tam z innymi pastorami zaczęliśmy rozmawiać o tych ewangelizacjach. Jeden pastor zasugerował, że może one nie są od Boga nawet. Co do czego porównywanie może doprowadzić, nawet ewangelizacja może się okazać, że nie do końca z Boga jest. Straszne. I wtedy właśnie Bóg przemówił do mnie tym wersetem. Galacjan 6:2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie Torę Mesjasza. Specjalnie napisałem, tam jest w naszym tłumaczeniu, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ale tak brzmi fajniej. Tak? Brzemiona noście. Jeśli bowiem kto miema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Tak, wiedziałem, że jestem niczym. Tak. Spokojnie. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uznanie do chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównywaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Porównywanie się z kimś innym jest próbą niesienia ciężaru, do którego Bóg ciebie nie zmusza. Po prostu nie będziesz przez Boga sądzony za to, że sprostałeś oczekiwaniom swoim lub innych wobec twojego życia. Nie będziesz sądzony według norm i oczekiwań innych ludzi, którzy na ciebie nakładają lub które ty sam na siebie odkładasz, którymi się okładasz. Będziesz sądzony na podstawie tego, czym cię Bóg obdarzył i kim jesteś. Tak jak ciebie Bóg stworzył, to z tego będziesz rozliczony. Nie wyobrażam sobie, żeby na sądzie ostatecznym Bóg miał mi za złe, że nie pobiłem rekordu Europy w biegu na 100 metrów. Ktoś uważa, że będzie jednak. Jeżeli jesteś mężczyzną, Bóg cię nie będzie sądził za to, że nie urodziłeś dzieci. Będziesz sądzony według tego, kim jesteś. Jeżeli porównujesz się z innymi, to ciągle nie widzisz, kim jesteś. Patrzysz na innych i sądzisz siebie według tego, kim inni są, co mają, co zrobili, jak są obdarzeni. I próbujesz na siebie narzucić to, kim oni są. Wiesz, niektórzy lubią koty, niektórzy lubią psy. Ale teraz... Nie ma czegoś takiego, żeby jeżeli ktoś ma psa, żeby on stał się kotem, dlatego że właściciel woli koty. Jeżeli ktoś ma kota i woli psy, żona kupiła kota, mąż woli psy, to ten kot nie stanie się psem. Nie zacznie szczekać, nie zacznie aportować. Do pewnego stopnia może przy skrajnym głodzeniu. Tresurze zmieniającej świadomość. Można pewne rzeczy osiągnąć. Tak, dlatego my też się czasami zmieniamy, bo ulegamy nieprzyzwoitej, skrajnej tresurze, która nie pochodzi od Boga. Ale nadal będziemy sądzeni tylko za to, co jest naszym darem, co jest naszym ciężarem. To jest powiedziane, że każdy swój ciężar poniesie. Ty masz swoją odpowiedzialność do zrealizowania. I nie musisz być tym, kim nie jesteś. Pastorzy się porównują. Jeden po prostu, wiesz, jest po prostu żywiołowy i wyrywa ludzi z siedzeń. I oni po prostu nie mogą wysiedzieć na kazaniu. Świetne. Tylko, że po paru latach siedzenia w takim zborze człowiek zmienia zbór. Bo potrzebujemy pełni. Drugi ma zawsze piękny monolog nauczający, dociera z głęboką myślą do ludzi. Nigdy mu noga podeszwa się od sceny nie odrywa, jak mówi. I tak jak staje przy kazalnicy, tak później mówi amen i odchodzi. Ludzie są, wow, i to o tym nie myślałem, i o tym nie myślałem. Tak? Po jakimś czasie ci ludzie po prostu śpią, bo już tak ufają swojemu pastorowi. Że on głupot nie gada, więc mogą się przespać. Wiecie, nie ma sensu to porównywanie. Każdy poniesie własny ciężar. Własny. Widzisz, my popełniamy błąd. Tu w pierwszym wersecie jest napisane jedni drugich brzemiona noście, a nie jedni drugich naśladujcie i sobie zazdroście. Nasz stosunek do drugiego człowieka powinien być nakierowany na służenie i pomoc, a nie na zazdroszczenie i próbą stania się tą osobą. Wiecie, jak często ludzie nie otrzymują pomocy, ponieważ my im zazdrościmy. Oni nie mogą od nas pomocy odebrać. Zobaczcie, nie ma problemu, żeby zbierać w kościołach pieniądze na nieistniejące sierocińce. Bo to porusza, bo to są biedne dzieci. To są dzieci bez rodziców. Sierocińc może nie istnieć, można zebrać pieniądze. Takie rzeczy się zdarzają. Ale bardzo ciężko wchodzi taka myśl, że słuchajcie, Aleja Jerozolimska jest zabudowana biurowcami zasiedlonymi przez korporacje i tam są ci wszyscy, te korpolutki, ci wszyscy prezesi, którzy nie mają życia, są związani Babilonem. Kto do nich pójdzie? To mówię, a po co będziemy do nich szli? My zaśpiewamy taką znaną piosenkę reggae. Upadł, upadł, wielki Babilon. Dla nich. I będziemy liczyć, że pewnego dnia ich kolana się zegną. Za tych wszystkich pracowników, którym premii nie wypłacili. Rozumiesz? To jest po prostu dlatego nie potrafimy służyć, ponieważ sądzimy. Jezus, gdyby sądził, za nikogo by nie umarł. Tak? Jakby zazdrościł. Jakby po prostu oczekiwał od tych ludzi, że oni po prostu dorosną. Że oni spełnią jego oczekiwania. On by za nich nie umarł. Ale on umarł, ponieważ nie było w nim tego sądu i tego porównywania. Nawet powiedział, że nikogo nie sądzi. On powiedział, że jego słowa i słowa tych ludzi i czyny ich, one ich sądzą. Nie potrzeba tego robić. I dlatego mógł umrzeć, dlatego mógł ponieść innych brzemiona, ponieważ nie porównywał się. Wiesz, jeżeli ja widzę, że ktoś jest w kimś dobry, w czymś dobry, ma dziedzinę po prostu swojego życia, że się przebija. Ja mogę patrzeć na niego przez tą perspektywę tego, w tym, czym on jest dobry i powiedzieć, kurde, tego nie mam. A mogę zobaczyć, że on ma rzeczy, których nie ma, które ja mam i do wtedy, kiedy zaczynam doceniać to, kim ja jestem i co mam, wtedy mogę mu pomóc. Taka jest różnica między porównywaniem się a nie porównywaniem się i taka jest różnica między służeniem a niesłużeniem. Ona jest głęboko ukryta w tym porównywaniu się. Naprawdę, łatwo nam jest służyć ludzi, których uznamy w porównaniu do nas za bidoków. W jakimś tam dziedzinie. O, taki biedny, on coś tam. Bardzo łatwo. Ale jak służyć temu, który nam imponuje, który coś osiągnął, który coś zdobył. Możemy wtedy dopiero służyć, kiedy uznamy własną wartość w Bogu, pokochamy własne obdarowanie, pokochamy własną unikalność, pełnię darów, powołań, przeznaczenia i zaczniemy tego używać. Wtedy możemy zacząć pomagać dopiero. Więc możesz zrobić sobie piekło porównywaniem się i osądzaniem innych lub możesz przygotować dla siebie służbę i noszenie brzemion swoich nawzajem, kiedy pokochasz siebie i to, kim jesteś i to, kim ciebie Bóg stworzył. Więc nie spełniaj czyichś oczekiwań. Ale te czyjeś oczekiwania, ja nawet po prostu jak przygotowałem to słowo, to sobie myślałem, po prostu nawet chyba w tym kierunku nie trzeba iść, bo my bardzo szybko jesteśmy wyczuleni. Jest ten marketing, ta manipulacja wszechobecna i my że tylko ktoś po prostu nam przychodzi i coś chce sprzedać, to my po prostu już nie jesteśmy po prostu jak ten mężczyzna 85-letni, który kupił kołdrę z wielbłąda, żeby mu ciepło było za 7 tysięcy na raty, bo wychował się w takiej epoce, gdzie po prostu takich rzeczy nie robiono, więc teraz go wrabiają. My jesteśmy młodymi ludźmi, którzy wychowali się już po 89 i wiemy, jakie jest znaczenie komunikatu, który płynie i my wiemy, że nie ma darmowych lunchy. Tak? Więc sobie pomyślałem, w tym kazaniu nawet nie chodzi o to, jakie ludzie mają wobec nas oczekiwania. O wiele bardziej chodzi o to, jakie my głosy oczekiwań słyszymy w własnym sercu, które nie pochodzą od Boga. To jest o wiele groźniejsze. Bo wiesz, bo ja przyjdę i powiem w kościele, słuchajcie, we wtorki na modlitwach się spotykamy. Amen, pastorze, bardzo dobrze powiedziałeś. Nie ma nikogo. Jesteśmy wolni. I to się bardzo cieszę, że jestem takim pastorem. Bym się bał być takim pastorem, że co powiem, to ludzie robią. To się nazywa sekta, taka organizacja. Naprawdę. Kontrowersyjne, co? Tak się zastanawiacie nad tym. No, trochę. Nie, to jest naprawdę. To jest sekta. To jest niebezpieczeństwo. To jest kierowanie strachem się. Natomiast, więc my mamy to. Ale jeżeli w naszym sumieniu jest głos, który mówi nie tak, nie tak, nie tak. Budzisz się rano i po prostu słyszysz schrzanione życie. To przed tym czymś takim nie potrafimy się bronić. Ponieważ za mało jesteśmy zanurzeni w miłości Ojca, żeby powiedzieć po prostu wszystko jest dobrze. Dziecko się budzi, niemowlak się budzi, pierwsze co robi to drze japę. Nie leży w łóżku rozważając swoją egzystencję, drogę do nieba i karierę zawodową. Tylko budzi się i drze japę, bo chce jeść. I cała rodzina wokół niego skacze. Pamiętam, jak Mirek Szatkowski, jak zaczynaliśmy ten kościół, zrobił takie seminarium o miłości ojcowskiej i powiedział, że to jest taka dziwna istota na świecie, takie dziecko. Nie potrafi nic zrobić dla rodzica, zużywa pieluchy, robi w domu smród, tylko konsumuje i wszyscy jak wariaci go kochają. To jest naprawdę cud na tej ziemi. I tak to funkcjonuje. Ale teraz my przez to, że nie chcemy stać się jak dzieci, to my mamy właśnie bagaż tych wszystkich sądów i ciężarów i porównywań. A może trzeba by byłoby się budzić z pozytywną myślą, że wszystko jest ci dostarczone na czas, o co ty go poprosisz? Bo jeżeli mówisz, nie jestem godny, to słowo jest bardzo blisko takiego zdania, nie jestem głodny. Kiedyś nawet jeden brat tak przeczytał źle werset. To było o tym, że Pan Jezus taką przypowieść mówi o zaproszeniu na ucztę, tak? I oni tam nie przyszli. I on jest powiedziane, nie byli godni. A jemu się coś po prostu litery zlały. I przeczytał to i mówi, nie przyszli na ucztę zaproszeni przez króla, bo nie byli głodni. I miał takie objawienie, przyszedł do żony, mówi, ty słuchaj, to jest właśnie, potrzebujemy tego duchowego głodu w kościele, ten głód nas poprowadzi. Ona patrzy, gdzie to jest napisane? Tutaj, mówi, ty tu pisze godnie, nie głodni. Wiesz, jeżeli ty byś się czuł godny, to byś się odważył zaznaczyć, że jesteś głodny. Byś był jak to niemowlę. Budzisz się rano i po prostu jest brak i mówisz, Boże ratunku! Ale gdy się budzisz z niegodnością, i mówisz sobie, zaraz wstanę i sobie zasłużę. Zasłużę sobie na kawę. Zasłużę sobie, będę pracował. I dzisiaj jest wypłata, dzisiaj jest ten dzień. I pójdę i kupię sobie te buty. I cały czas jesteś uzależniony od siebie. Z porównywania się z innymi. Wiesz, przecież bogactwem tego świata jest różnorodność. Jest to, że każdy z nas jest inny. To jest bogactwo świata. Więc przyjmij to bogactwo i powiedz po prostu takiego drugiego jak ja nie ma. I to jest świetne. Nie muszę spełniać oczekiwań innych ludzi. Nie muszę być ja, nie muszę być pastorem takim, jakim jest inny pastor. Czasami ja sobie myślałem, mówię, o, te mega churche, takie po parę tysięcy ludzi. Po prostu i ta ewangelizacja i po prostu tam przyjedzie ktoś i powie, słuchaj, mamy taką małą misję, a pastor mówi, słuchaj, to ci pół kolekty odpalimy z niedzieli. Gdzie tam pół, jedną trzecią? Będziesz miał budżet misyjny na 5 lat. Po prostu ja tak myślałem, o, są takie możliwości. Takie w tej jedności, jak chrześcijanie, jak są razem, nie po tych małych zborkach. Ale wiesz, zobaczymy niesamowitą rzecz od lat, widzę. Że my przez to, że nie jesteśmy tacy, tylko jesteśmy tacy około stówki, to my możemy z tygodnia na tydzień przeprowadzić każdą reformę zborową, jaką chcemy. Możemy doktrynę zmienić 2 razy w tygodniu. Tak, bo jesteśmy tak niewielkim organizmem i ufamy sobie i znamy się. Ja nie jestem dla was jakiś ksiądz, który mieszka gdzieś tam po prostu... Takie informacje podlegają ochronie danych osobowych. Nie jestem jakiś po prostu, wiesz, ktoś, kto odległy i tak dalej. Kiedyś widziałem, pamiętam, takiego księdza, który próbował w parafii wprowadzić takie amerykańskie zwyczaje i stanął przed mszą, żeby widać parafian. Fajne to było, jak ludzie go kręgiem omijali. Oni woleli iść tego księdza, który tam wychodzi w sutannie i... Pan z wami. Ale ten podający rękę niebezpiecznie. Wiesz, tak sobie myślałem o sobie i mówię sobie, my możemy wszystko zrobić. My możemy przyjść, Zosia po prostu słyszy piosenkę w czwartek jakąś fajną, w piątek ją tłumaczy, w sobotę pisze chwyty, rozsyła do uwielbienia, w niedzielę przychodzą i ciao, leciał hit po prostu w jakimś iHopie we wtorek nowy, a w niedzielę już jest na wiolinowej. I my tańczymy i jest Bóg. Coś Bóg przychodzi... Wiecie, tak jak po prostu na tym wiatrołapie. Coś się dzieje, jakieś znaki, coś na świecie. My już to mamy. W dużym zborze, 500-osobowym, stolicy jakiejś denominacji. Ktoś przyjeżdża z naszego obozu, przychodzi i mówi, byłem na takim obozie i tam się tak coś działo. I ten zbór tak się otrzepuje z kurzu i snu i tak... Co mówisz? Gdzie byłeś? Co to za nowinki? I to całe świadectwo tonie po prostu w tej masie, w tym oceanie wierzących. A ocean wierzący jak dżaba dalej idzie po prostu w swoją stronę i nie podlega głosowi Pana, ale inercji. No, to teraz sobie pomogłem. Teraz poprawiłem sobie samopoczucie. Ale wiesz, ale teraz ja znam pastorów, którzy do mnie przychodzą i mówią po prostu, że słuchaj, ten czas, kiedy mieliśmy w kościele 80 osób, to był najpiękniejszy czas mojej służby. Ja wszystkich znałem, byłem na obiadach, znaliśmy, była taka przyjaźń, jak się modliliśmy, to wszyscy się angażowali. Więc słuchaj, ja teraz przychodzę, ja nie wiem, kto to jest, kto to przyszedł. Ja nie wiem, czy oni mnie lubią, czy nienawidzą. Dosyć tego. Co jest lepsze? Co jest lepsze? Duży kościół czy mały kościół?
Mały.
Właśnie nie. Nic nie złapaliście. Jejku, muszę powtórzyć wszystko od nowa. Od początku jeszcze raz. A to już 13:10. A ja muszę wrócić do 40 minut do tyłu. Nie! Też źle! A, duży, duży, tak? Duży jest dobry. No powiedzmy, że duży. Duży! Nie? Dlaczego nie? Okay. Przychodzisz do kogoś do domu, siadasz i po prostu wiesz. Ja tak miałem wiele razy, przychodzę i mówię, co za meble? Co za meble? Jak tak można takie meble mieć w domu? I ci, którzy, u których nie byłem w domu jeszcze, oddychają teraz z ulgą. Ha! Pastor u mnie nie był, na pewno nie chodzi o mnie. Co za meble? A później ktoś mi mówi, słuchaj, wiesz co są za meble? Tu je kupiliśmy, taka okazja, w ogóle tu, słuchaj, tu w Rosji w XIX wieku to robiono takie rzeczy i tu jest właśnie to, jest, no, i to taki projektant jest tego. Ja siedzę i to patrzę. Pojechałem teraz do rodziny, do mojej rodziny. I po prostu pokazują, przemeblowanie zrobili. Mówię, zobacz, fajnie poustawialiśmy. Tam przestawili telewizory, tego, tak. Fajnie, zrobili sobie tak, jak chcieli. Tak przychodzę i tak, oni tacy podekscytowani, że tu teraz, i tu nowy stół jest kupiony, i tu tego. Ja tak stoję, tak myślę. Ale tak, oni tacy. A ja taki, myślałem, że wiem, gdzie przyjeżdżam. A tu wszystko zmienione. I no nie podoba mi się, no. Czy powiedziałem to?
Nie.
Oczywiście, że nie. Ja jestem obłudnik. Ja zawsze mówię, że się podoba, nawet jak się nie podoba. Nie, oczywiście. Nie powiedziałem, bo jestem grzeczny. Ale wiesz, ale to jest właśnie to, że po prostu nie masz powołania, żeby przestawiać czyjeś meble i nie musisz w swoim domu robić tego, co inni mają. Bo to wtedy to my się cofamy do Gierka i Gomułki. Ktoś po prostu, wiesz, ma jakiś tam dom, do którego pasują pewne rzeczy, a ktoś inny ma inny dom i tam te rzeczy nie pasują. Byłem w takim domu, dworek, wiesz, okiennicy drewniane, tonie w kwiatach, po prostu taki po prostu Pan Tadeusz normalnie. Wchodzę do środka, a tam po prostu minimalizm nad minimalizmami. Białe ściany, meble modernistyczne po prostu, sztywne półki, ani jednego kwiatka, dwa obrazy wyeksponowane tak, że aż w oczy włażą na tych wielkich białych ścianach. I coś tu nie gra, to jedno z drugim nie pasuje. Ale gospodarze dumni, bo widzieli to w jakimś katalogu. Ale to nie pasuje jedno do drugiego. Teraz wam namieszałem już w ogóle, teraz już nie wiecie, kim jesteście. Powiem, jedna nadzieja pokochać siebie. I zapytać się, a co ja lubię? A co ja bym chciał? A co mi pasuje? Pastorze, to tak można? Co mi pasuje, co ja lubię? Czy to w ogóle się godzi? Ja myślę, że to jest w ogóle początek zdrowia psychicznego każdego człowieka. Żeby się skontaktować z sobą i wiedzieć, co lubię. Bo jak nie, to ja lubię to, co inni lubią i każą mi lubić i to, co inni mówią, że jest dobre, to podobno jest dobre. I dobre jest to, co mi dają i koniowi zdarowanemu się w zęby nie zagląda. Jesteś niewolnikiem. I nigdy normalnie nie oddychasz. Nigdy normalnie nie myślisz. Nigdy normalnie się nie budzisz i nigdy normalnie nie zasypiasz. Bo cały czas jesteś w miejscu z jednej strony kompletnego nieszczęścia, a z drugiej strony niemożności wejścia w swoje przeznaczenie, ponieważ nie robisz to, kim ty jesteś. Nie robisz to, kim ty jesteś. Kiedyś rozmawiałem niedawno z Przemkiem Kopyto, z pastorem w Lublinie i tak rozmawialiśmy o kimś tam, kto tam próbuje zbór rozkręcić. I tak tam jakieś tam były akcje, coś tam, tak rozmawialiśmy. I ja w pewnym momencie mówię, słuchajcie, jemu się na pewno uda. Ja mówię, a dlaczego tak myślisz? Ja mówię, mu się uda, bo on robi to, kim jest. Rozumiem, że to nie po polsku jest. Ale zrozumcie głębie. Uda mu się, bo robi to, kim jest. I tobie się uda, jeżeli byś robił to, kim jesteś. Nie byś robił to, co właściwe. Masakra. Tak? Ja sobie postanowiłem, że jak zacznę łysieć... Dzięki, Zbyszek. Jest to jakaś myśl. Ale myślałem sobie, po prostu nie mogę, żadnych pożyczek. Żadnych pożyczek tu z tyłu do przodu. Nie czuję tego. Po prostu nie czuję. Patrzę czasami i nie czuję. Ale z drugiej strony widzę tych, którzy tak robią i widzę, że oni to czują. Taki na przykład człowiek, słuchajcie, w te wakacje przeczytałem jego biografię, ksiądz Twardowski, poeta, mieszkał w kościele wizytek, w ogóle bardzo skromny, ubogi człowiek, kochający Boga i ludzi. I wiesz, i on po prostu nie mógł wytrzymać po prostu swojej łysiny. I peruki nosił. Bo różne akcje, spadały mu te barogi w najej odpowiednich momentach. Wychodził z domu, nie sobie przypominał, że jest bez, już miał cały dzień zepsuty, wiesz. Tak lubił. Jak miał perukę, to mu wiersze wychodziły. Dlaczego mu zabierać ten tupecik? Po co, jak on go kocha? Amen. Ale mi nie zakładajcie. Tak jak to Lester Samrol był u nas w szkole biblijnej. Już miał chyba 70 parę lat, był siwiutki, ale oczywiście od wieku 40 lat elegancko chodził co dwa tygodnie do fryzjera i sobie tam dofarbowywał włosy. I miał taką fryzurę ciemną. I przyjechał na jedną konferencję z Colinem Equartem, który był od niego młodszy z 20 lat i on był biały jak gołąbek. I się spotkali i on, i Lester Samrol mówi, taki mąż Boży, tyle objawienia, Duch Święty tak w nim działa. A nie wpadł na to, żeby sobie można włosy zafarbować. Po prostu niezłe. I to tak jest z wszystkim, z każdą dziedziną życia. Lubisz? Jest to to, co Bóg wkłada? To jest twój kształt? Idź za tym. Będziesz użyteczny. Przydasz się. Siedzisz w kościele, coś nie działa. I ty widzisz, że to nie działa.
Ale ty myślisz, nie, tam się będę wtrącał, tam się będę się wcinał.
Człowieku, zaspokój swój głód. Zrób, żeby było tak, jak lubisz. Bóg cię użyje. Zrób to, co czujesz, to, co lubisz. Pójdź za tym.
Pastorze, czego od nas oczekujesz w zborze?
No. Michał. Teraz pożałujesz. Pastor to oczekuje tego, że będziesz żył po Bożemu, kochał swoją żonę, przychodził na wszystkie nabożeństwa, uśmiechał się, mówił mi, jesteś cudownym pastorem i dziesięciny płacił i składał ofiary. Załatwiony, to naprawdę, ja mam bardzo małe oczekiwania. Ale to co, teraz mnie wybiłeś z tropu. Okej. Okay. I tak i nie. No, to jest to, co teraz powiedziałem. Ale, wiesz... Taka postawa, pastorze, czego ty od nas oczekujesz? To jest taka postawa, ktoś na jakimś szkoleniu sprzedażowym mi opowiadał, że właśnie, jest taka postawa ratlerka.
Pastorze, czego ode mnie oczekujesz?
I szczęście latrelka, latrel, tego właśnie pudelka, jest w tym... A, ratlerka, tak, bo to jest ten bez kudłów, tak? Ten malutki taki, ta sarenka taka. To jego szczęście jest w tym, że on spełni oczekiwania. I nawet jak mówi, to wszystko musi zdrobnić.
Pastorze, potrzeba pieniążków. Wpadnę na parę minut. Troszeczkę popracujemy.
Wiesz, no to jest kochane, to jest super. Moja córka tak przychodzi i mówi. Ja zawsze muszę tak się wziąć wtedy w garść i tak... Ona na króliczka, no wszystko jedno. Ja muszę się wziąć w garść i po prostu tak jakby pójść za tym i powiedzieć tak, tak, okej, fajnie, kocha cię tatuś. Ale wiesz, gdyby ona tak jeszcze ma... Gdyby tak miała, taki byłby plan, że ona za 10 lat będzie tak ze mną rozmawiała jak dzisiaj, jako 10-11-latka, to już by było coś niedobrego. Tak samo w zborze, wiesz. Lubisz to, kim jesteś? To ja ciebie lubię. A jak lubisz to, żeby być, żebym ja ciebie lubił, to już cię przestaję lubić. Jesteś ciężarem, jesteś po prostu ciężki się robisz. Pastorze. Się robi ciężko. Ja powiem wam, taki wzrok mam pasterski. Też to jest wynika z tym, że ja jestem powołany do tego, żeby innych ludzi wykopać. Co powiedziałem? Wzrok pasterski. Tak, na tym polega mój wzrok pasterski, że jestem powołany do tego, żeby wykopać ludzi do służby. Jest często taki, że jak widzę obdarowanych ludzi, to nie mogę wysiedzieć. To patrzę na niego i mówię, to jest kurde, tam siedzi tyle w środku. Tyle w środku. Czemu to się nie ruszy? Niech się ten wulkan ruszy! Niech wybuchnie! Inni może patrzą na niego i mówią, co tam siedzi? Tak siedzi. Tam taki jeden siedzi teraz z tyłu, tam taki. Czerwonym tam, czymś tam, jakiejś bluzie taki. Nie dostrzegam do końca, ale tak czuję, tak siedzi. niech to wybuchnie, niech to wybuchnie. Dobrze. Ostatni werset na dzisiaj. Dwa były z 50. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia. Powiedzmy, nie ma najmniejszego znaczenia. No to jest ciekawe określenie. Czy to naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia? To jest, Paweł to był dobry kaznodzieja. On zawsze koloryzował, zawsze przesadzał. Po prostu. Czy nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie? Czym to pachnie? To pachnie arogancją. Tak, jak ja mówię, że słuchajcie, jestem tym, kim jestem i nic wam do tego. Tak, czasami tak może nawet podkręcić, ale gość, dobrze daje. Grzeszy i jeszcze dumny z tego. To czasami może tak podkręcić, tak na zasadzie taki tupet, wiesz. Jak to się, o właśnie, Kubę Wojewódzkiego spotkaliśmy w Kazimierzu. Jak do toalety szedł po prostu, niesamowite. I dziewczyny z telefonami. Wczoraj oglądamy jakiś tam X-Factor, końcówkę. I mówi, jaki on jest niegrzeczny. Jak on tak może, jakaś kobieta się przedstawia, a on mówi, no pięknie, pięknie, a teraz zaśpiewaj, czar pryśnie. I mówi, jak on tak może. Ale wiesz, ale tak trzeba, bo to jest w scenariuszu napisane, bo on tak musi, bo taka brutalność, takie kurcze, to się sprzedaje. Po prostu, wiesz. Czasami w kościele to się sprzedaje. Że ktoś przychodzi i mówi, i ja tam stałem i mu głoszę Ewangelię, a on nie, to ja mu tak powiedziałem. A zbór, tak powiedział. A tam po prostu zero Ducha Bożego było. I współczucia, i Jezus by na pewno tak nie powiedział. Jak Jarek Drusz mi wczoraj opowiadał, że właśnie mieli takiego kolesia, który ewangelizował. I po prostu jacyś tam siedzą panowie po piwku, czy z piwkiem razem, fioletowe nosy, on podchodzi i mówi, słuchaj, Bóg ma dla ciebie plan dla twojego życia, on może wszystko zmienić. I tam tu, 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 tu. On odchodzi, przesiada się na inną ławkę, on za nim idzie, nie pozwoli grzesznikowi uciec i tam mu mówi. I w końcu ten po prostu pijany, już taki doprowadzony do krańca wstaje i mówi, człowieku, idź swoją drogą. A ten ewangelista, moją drogą jest Jezus Chrystus. I dalej go męczyć. Także czasami taka bezczelność, taka arogancja, ona jest nawet kupowana w kościele. Ale ja nie myślę, żeby tutaj o tym było. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam. Lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem. Dopóki nie przyjdzie Pan, który jawni to, co ukryte w ciemności, objawi zamysły serca, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. I tak sobie myślałem o Esterze, królowej Esterze. I sobie tak myślałem, że zanim się wszystko wydarzyło, to mogliby być tacy dobrzy chrześcijanie, którzy popatrzyli na tą Esterę i mówili tak. To jest pudernica po prostu. Tyle się w mleku kozim kąpać. Ile to litrów, ile to dzieci z głodu umierało. A ta się w tym po prostu, w tym kozim mleku codziennie po prostu. Po co? Po co ona to robi? Żeby się przypodobać królowi. Rozumiesz? Dlaczego osąd? Dlatego, bo tu jest powiedziane, nie sądźcie przed czasem. Nie można osądzić życia człowieka, dopóki ono nie dobiegło do końca. Nie można osądzić darów, dopóki one nie zaczęły być używane. Nie można osądzić kształtu człowieka, dopóki on nie wszedł w swoje powołanie. To wszystko jest pozbawione sensu. Dopiero kiedy przyjdzie właściwy czas, to nie my, ale Pan spojrzy na każdego ze swoich sług i powie, czy dobrze jechałeś. Wiecie, ja po prostu, ja już to wiele razy mówiłem, to jest zawsze taki ból, bo ja wiem, o czym mówię, bo ja sam te tortury przeżywam. Ja po prostu wiele razy myślałem o tym, żeby być po prostu mądrym kaznodzieją. Takim jestem, nie jestem głupi, no taki do końca, ale mądrym, w sensie takim, żebym nie musiał używać rzutnika, min, teatralnych, zwrotów, ruszać się, tylko ta sama treść, która jest ukryta w moim mózgu, wychodząca szeptem z moich ust wprost do mikrofona, zwalałaby z wnuk słuchać. I wszyscy by tak po prostu siedzieli i powiedzieli: skąd ta mądrość musi być od Boga? I drżeliby. A ja bym tak stał i tak szeptał. To po prostu by był czad. To by było super. Wtedy by nikt nie przyszedł i by nie powiedział: o, ten diablak, on jak na... Co ty, ty pastor, jest to jakieś spotkanie Amwaya, co to jest po prostu? Tu sprzedaj, kup szamponik po tańszej cenie. Co to jest? To w ogóle Boga nie przypomina. Chciałbym uciec od takich oskarżeń. Ale wiecie, jak jestem sam w domu, jestem z moją żoną, jak są wakacje, jak zaczynam oddychać, jak zaczynam siebie samego kochać, to sobie myślę ostatecznie, że biada mi, jak nie będę taki, jak jestem. Nie, no proszę was. Tylko tak chciałem powiedzieć, tak nie musiałem, bo tak wiem, że tak trzeba powiedzieć, żeby od razu amen. Halleluja. Dobrze. Każdy własny ciężar poniesie. Więc zamiast napominania służenie innym, zamiast porównywania, docenienie swoich darów, odmienności i powołań. Miałem taką wizję też dwóch księży. Akurat lubię takie katolickie porównania. Jeden, akurat to się już zdradziłem, którego miałem na myśli, ale jeden po prostu ubogi ksiądz, poeta w zapuszczonej parafii, kocha Boga i ludzi i pisze na papierze. I drugi ksiądz, charyzmatyk, działacz, budowlaniec, w dużej dzielnicy miasta stawia katedrę, zapełnia ją parafianami, oazami, odnawami, karitasem, stołówką dla ubogich, kursami biblijnymi, koncertami TGD. Akurat znam obydwu księży. Wiesz, i tak sobie myślałem, jaki jest sens porównywania tych dwóch ludzi? Jaki jest sens porównywania tych dwóch ludzi? Kompletnie pozbawione sensu. Niepotrzebne. Jaka jest rola Izraela, a jaka jest rola Ugandy? Jaka jest rola Polski, a jaka jest rola USA? Jaka jest rola zboru nasiennej i spichlerza? Kto zna Jurka Rycharskiego, a kto zna Henryka Wieje? Rozumiecie? Można by ciągnąć w nieskończoność. I teraz jedna z najciekawszych rzeczy. To jest w ogóle super. Mężczyzna i kobieta. Dlaczego tak iskrzy? Bo jest odmienność. I jest ta po prostu, wiesz. I żona mówi: spędź czas z dziećmi. Patrz, dziecko do ciebie przyszło. A mąż po prostu mówi: co przyszło? Ale co ono mówi? Ono nie mówi jeszcze. To po co przyszło? Rozumiesz? Taki fajny artykuł, akurat byliśmy takie męskie spotkanie, akurat ktoś podesłał o sprzecznych oczekiwaniach wobec mężczyzn. Musi być waleczny, musi walczyć, nie może być taki po prostu mięczak, bezjajeczny po prostu. Taki ma być facet. A później? Przytulić ma i miłe słowa mówić i patrzeć w oczy ma. I ma narąbać drewna i opał nas do domu przynieść. Żeby jeszcze tak świeczkę umiał ładnie zapalić, tak romantycznie przy kolacji. I po prostu jeden facet po prostu nie wie, no po prostu czego od niego chcą. Wydaje się, że jak to czego? Wszystkiego, tak. Jak ten mem. Kim jesteśmy? Kobietami. Czego chcemy? Nie wiemy. Kiedy? Teraz. I zupełnie tak samo w drugą stronę po prostu. Że wiesz, żebyś ty była taka czuła, taka po prostu, taka, żebyś, co ty taka załzowata jesteś, no co ty tak jedziesz po mnie po prostu. No to nie, może nie będę w tą stronę szedł. Absolutnie. W tą stronę nie idź. Sabo i panie pośle Dor, nie idźmy w tą stronę. To jest błąd. Ale dlaczego tak iskrzy? Bo jesteśmy tak inni. Musimy po prostu i teraz, wiesz, facet, który będzie kochał siebie, będzie w stanie różne rzeczy zrobić. i porąbie drewno i świece zapali romantycznie, nie będzie miał z tym problemów. Dlaczego? Dlatego, że będzie kochał siebie, będzie wiedział, co jest jego darem. Ale jeżeli będzie chciał zaspokoić czyjeś oczekiwania, normy, to zwariuje. Tak, bo jednego dnia przyjedzie koło niego jakiś facet wytetowany na Harley'u i mu serce pęknie. Później wyzdrowieje, kupi Harley'a, nawróci się, przyjdzie do zboru i zobaczy Pana po menikirze, który z Biblią wszedł do zboru i kocha Pana Jezusa i się modli i drugi raz mu pęknie. Później się nawróci, zrobi sobie manikir, usunie tatuaże, będzie chodził z Biblią i za 20 lat patrzy, a tu po prostu harlejowcy chrześcijańscy z Ustoku przychodzą i mówią, tak też możesz zgłosić Jezusa. I trzeci raz mu serce pęknie. I tak niekończąca się historia, wynikająca z tego, że porównuje. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. To musimy przełożyć na... My to musimy przeczytać, jak nasz tekst, jakbyśmy my to napisali. Przeto nie sądźcie przed czasem. Amen. Muszę przeczytać jeszcze jeden werset. O ten wezmę. Jan pisze, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, jaką miłość, w którą Bóg ma do nas. Wiesz, my żyjemy pod presją tej miłości, którą my mamy okazać Bogu. Wdzięczności i tak dalej. Są ważne rzeczy wszystko. Nie na dzisiejsze kazanie. Ale on tu pisze, że myśmy poznali miłość, którą Bóg ma do nas. Teraz Bóg jest miłością, kto mieszka w miłości, mieszka Bogu, a w Bóg nim. Gdzie my tę drugą część tego wersetu czytamy, że Bóg jest miłością, kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu. To znaczy, jak kocham Boga, jak kocham ludzi, to mieszkam w Bogu. Ale wiecie, kontekst akurat tego pojedynczego wersetu, wyrwany z pozostałych wersetów, jest taki, że ten, kto poznał, wierzył w miłość, którą Bóg ma do mnie, ten mieszka w miłości i mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Amen? Czyli człowiek, który doszedł do objawienia, że ze mną jest wszystko okej. Okay. Że staje przed lustrem i mówię, nie podoba mi się proporcja długości nóg do długości tułowia mojego. Wczoraj byliśmy z Jankiem Drużdżem na cappuccino w kawiarni. Takie męskie zajęcie. Z dziećmi. Było fajnie. I po prostu, wiesz, i tam taki kelner wychodzi. Taki długi, wiecie, oni tak mają w dobrych restauracjach, mają opięte czarne fartuchy takie, prawie takie do kostek. Miał taki opięty. I tu stąd tak mu się tak zaczynało. I później miał takie bicepsy, że aż koszulka tu taka napięta była. Ja mówię, ty, jak on tą tacę będzie stawiał, to mu pęknie tu szef. I tu miał taką czarna brylantynka taka. I on tak podchodził, panowie co zamówią? Tutaj ręczniczek. Odchodził. My z Jankiem tak po prostu. Wiesz, może być piekło, ale może być raj. Kto uwierzył i poznał miłość, jaką Bóg ma? Do mnie, do mnie. Amen. Wtedy się budzisz rano i mówisz, jeść! Jak piskle w gnieździe. Oczywiście, no, on nie myśl taki egocentryczny, żyjesz sam dla siebie, całe życie żyjesz sam dla siebie. No żyjesz, no. To prawda. Ale teraz jest czas na inne rzeczy. Też. Przyjmij i nie sądź.